Hiszpania na weekend. Czy turystykę da się połączyć z prawdziwym doświadczeniem miejsca? Co zobaczyć, by naprawdę poczuć niezwykłość Półwyspu Iberyjskiego? I wreszcie, a może przede wszystkim, jeśli nie Barcelona i nie Madryt, to co? O zwiedzaniu hiszpańskich miast będę dziś rozmawiać z Mają Opałką, znaną Wam zapewne z internetu, gdzie działa jako hiszpańska palma. Maja nieustannie przybliża Hiszpanię, uczy hiszpańskiego i jest także autorką książki Hiszpania City Break, wydanej przez Bezdroża. Wydawnictwo to jest partnerem dzisiejszego odcinka. Ja nazywam się Julia Wolner i zapraszam po raz kolejny tej wiosny do Hiszpanii. Tym razem ruszamy do jej przepięknych miast. Witam Cię serdecznie, Maju.
Dzień dobry, witam.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy rozmawiać o podróżach krótszych, bo trwa właśnie sezon na rozmaite wycieczki, takie, które łatwiej jest zorganizować niż długą podróż, ale które też mogą trochę pułapek w sobie kryć. I od tego bym właśnie chciała tutaj zacząć, bo trochę ten city break z tytułu Twojej książki brzmi jak produkt naszych czasów. Szybki, intensywny, trochę konsumpcyjny. Jak Twoim zdaniem Hiszpania znosi taki sposób podróżowania? Wychodzi to?
Myślę, że tak. Możemy to podzielić na dwie części, a nawet na trzy. Pierwszą jest, są czasy, w jakich żyjemy, czyli jednak pracujemy dużo, pracujemy po te 8 godzin, mamy określone wakacje i jest tak naprawdę, nie możemy pojechać we wszystkie miejsca, w które chcielibyśmy pojechać. Teraz w erze Instagrama przeglądamy sobie ludzi, którzy podróżują cały rok i też byśmy tak chcieli. Więc City Break, myślę, że to jest taka namiastka podróży, które możemy robić cały rok. Możemy sobie zaplanować, tak połączyć z jednym dniem wolnym, 3 dni, 4 dni i w ten sposób jednak czuć, że się zwiedza ten świat. Myślę, że to w dzisiejszych czasach jest ważne, szczególnie no, w erze biletów tanich właśnie. Możemy sobie kupić bilet i następnego dnia być zupełnie gdzie indziej. Chociaż już te bilety w tych cenach nie są już te ceny takie dobre, jakie były te na przykład 10 lat temu, gdzie można było kupić bilet za 15 euro. Sama pamiętam, że nawet na Kanary takie bilety udawało mi się znaleźć, co teraz jest no już niemożliwe. Ale wciąż te bilety są dla nas, Europejczyków, łatwo dostępne. Myślę, że kolejną rzeczą, którą mogłybyśmy tutaj omówić, jest to, czy w ogóle Hiszpania i szybkość, czy to są w ogóle pojęcia, które się nie wykluczają. Właśnie, że możemy pojechać tam z planem i mieć zaplanowane tak co do minuty, ale no myślę, że Hiszpania, słońce, zapach tapas, jedzonka, ten wszechobecny gwar i tak nas zmuszą do zwolnienia, więc to by był taki city break, taki szybki, ale trochę wolny wyjazd. Myślę, że nawet gdybyśmy cokolwiek sobie zaplanowali, to najważniejsze jest właśnie, żeby się skupić gdzieś tam na poczuciu tego miejsca. Na tym innym stylu życia niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce.
No właśnie, ja od razu sobie myślę o takim fragmencie Twojej publikacji, który mnie uwiódł, chociaż jestem osobą nastawioną do każdej książki podróżniczej, przyznam, dosyć krytycznie, a jest to wstęp, co jest trudną sztuką. Mówię to jako osoba dużo czytająca i też recenzująca książki. Wstęp to nie jest zwykle coś, co jest w nich najbardziej pasjonujące, a w Twojej publikacji ma dużą wartość, ponieważ podkreśla, jak w podróżowaniu istotne jest przygotowanie się, jak istotne jest takie mądre do podróżowania podejście. Później, kiedy już omawiasz poszczególne hiszpańskie miasta, bo twoja książka miastami stoi, też wprowadzasz trochę takich elementów właśnie nie kojarzących mi się z szybkim podróżowaniem. To, na co na przykład zwróciłam uwagę, to jest fakt, że podajesz etymologię nazw miast, czyli toponimów. To nie jest taka rzecz, na którą się nadmiernie zwraca dzisiaj uwagę, a przecież one mogą coś nam często pięknego o historii miejsca powiedzieć i nadać jakąś nową perspektywę. Z radością odkryłam na przykład, że moja kochana Malaga to fenicka malaka, czyli solona ryba. I teraz już chyba zawsze będę o niej tak myśleć. Rzeczywiście w okolicy kwitną połowy, a w starożytności ten region słynął z wyśmienitego garum, czyli takiej rzymskiej przyprawy, którą dodawano do wszystkiego i produkowano na bazie fermentowanych ryb. Więc no, wszystko się zgadza. Odkryłam też, że Alicante było nazywane przez Rzymian miastem światła. Cóż za piękna nazwa. No i właśnie to jest ta wiedza, która od razu zmienia nasze spojrzenie na miejsce. Tak się zastanawiam, jak ty radzisz, aby się świadomie do takich city breaków i krótkich podróży przygotować? No bo to też jest trochę tak naprawdę trochę przeciwieństwo tego hiszpańskiego czy południowoeuropejskiego w ogóle pójście na żywioł. Ty tutaj jednak optujesz za tym, żeby się do podróży szykować. Jak to jest?
Myślę, że właśnie i szykowanie się, i nieszykowanie się ma, to jest zupełnie inny rodzaj zwiedzania. Ja myślę, że już w tym momencie, bo wiadomo, zupełnie inaczej podróżuje osoba bardzo młoda, czyli ledwo co młody dorosły, zupełnie na czymś innym się skupia, niż osoba, która gdzieś tam już ileś w iluś miejscach była i zwraca też większą uwagę na historię i na podłoże tego wszystkiego. Uważam, że podłoże w ogóle Hiszpania ma wiele warstw, jest jak ta cebula ze Shreka, ma wiele warstw. Też wiele rzeczy się wydarzyło na tych terenach i są to bardzo różne warstwy, różne kultury. I to wszystko wpływa tak naprawdę na to, jaki mamy aktualnie obraz Hiszpana, Hiszpanów, skąd się wzięły ich zachowania. Gdzieś to wszystko jest uwarunkowane nie tylko pogodą, ale i również historią, która się przetoczyła. Na przykład akceptacją tej różnorodności, która się musiała zadziać na tym terenie, skoro tam było tyle różnych nacji. Przez wiele lat, przez praktycznie całe średniowiecze, no, był to kraj zajęty przez muzułmanów, więc gdzieś tam te kultury się przenikają, skąd się to bierze, skąd się bierze nazwa, że to na przykład Rzymianie nadali tą nazwę, czy Fenicjanie. To nam pomaga, mam wrażenie, zrozumieć miejsce, w którym jesteśmy i nawet spojrzeć na jakiś kamień i zrozumieć go lepiej, czy jakiś budynek. Bo jeżeli zwiedzamy bez jakiegokolwiek przygotowania, budynek będzie tylko budynkiem. My na niego spojrzymy, powiemy, no ładny, brzydki, nie wiem, duży, mały i nie będziemy w stanie nic więcej na jego temat powiedzieć. Z drugiej strony, jeżeli wiemy na przykład, ile krwi wsiąkło w ten kamień, jeżeli wiemy, co tu się wydarzyło, ile wojowników czy rycerzy na koniach, ile przechodziło przez te kamienie, dlaczego one są wytarte, to zupełnie inaczej na to możemy spojrzeć, czy na przykład na wyryte symbole. Daje to zupełnie inny obraz zwiedzania.
Zbigniew Herbert, chyba jeden z największych, jeśli nie największy, miłośnik Śródziemnomorza wśród polskich poetów, zapisał gdzieś taką radę dla zwiedzających, że jeśli chcemy dobrze poznać miasto, to jego zdaniem najlepiej jest, tutaj oczywiście trochę parafrazuję, skręcić w pierwszą w lewo, potem w drugą w prawo, potem iść trochę prosto, potem się cofnąć, jednym słowem pobłądzić. I zastanawiam się, czy jak tworzyłaś swoją książkę, to miałaś jakieś takie momenty oporu wobec formuły właśnie zwiedzania 2-3-dniowego? Nie miałaś ochoty powiedzieć, tak naprawdę to trzeba zostać tydzień i się zgubić?
Tak, to by było najbardziej optymalne tak naprawdę, żeby móc poczuć klimat tego miasta. Ale też nie mamy do końca w dzisiejszych czasach, nie każdy ma taką możliwość, żeby gdzieś zostać tydzień, móc się zgubić. Aczkolwiek jak ja sama podróżuję, to zazwyczaj właśnie staram się gdzieś po prostu chodzić po tych uliczkach, właśnie zgubić się, błądzić, pytać, wchodzić do jakichś randomowych barów, nie do tych koniecznie polecanych, czy tych na głównych placach, tylko właśnie gdzieś wejść w tą wąską uliczkę, porozmawiać. Też myślę, że bardzo język pomaga w takim gubieniu się, dlatego że możemy wtedy bardziej poznać tą lokalną społeczność i lokalne spojrzenie na niektóre sprawy. Ja zazwyczaj właśnie staram się, jak gdzieś zostaję, jak mi się podoba jakieś miejsce, że zostaję na dłużej, no ale to też wiem, że nie każdy ma po prostu taką możliwość. Więc wydaje mi się, że dobrze jest przeznaczyć sobie ten, jeżeli jest taka możliwość, tak jak mówię, przeznaczyć sobie jeden czy dwa dni właśnie na to, żeby się po prostu pobłądzić, powchodzić do jakichś nietypowych miejsc, może niekoniecznie turystycznych.
A powiedz, czym jest dla ciebie taki idealny city break w śródziemnomorskim duchu, kiedy sama podróżujesz i robisz sobie takie krótkie pigułki podróżnicze, to kiedy czujesz, że to było to? Co twoim zdaniem daje tę największą radość z wycieczki?
Tutaj myślę, że też zależy od tego, w jaki sposób ktoś chce podróżować, bo są osoby, które bardziej cenią sobie jedzenie i na przykład jeżeli odwiedzą dużo różnych restauracji, spróbują dużo nowych potraw, nowe smaki, dla niektórych to może być udany, idealny city break. Inni na przykład wolą zanurzyć się w historii miasta, właśnie pochodzić, pozwiedzać, zobaczyć jak największą ilość zabytków. Ja najbardziej osobiście cenię sobie kulturę i to jest coś, na czym też się chciałam skupić właśnie w moim przewodniku, właśnie na tym aspekcie kulturowym, na tych nietypowych, wyjątkowych imprezach, na tradycjach, jakie ma to miejsce, bo Hiszpania jest bardzo różnorodna, jeżeli chodzi o tradycje. W zasadzie każde miasto ma jakieś swoje wyjątkowe tradycje czy zachowania, coś skąd się bierze, więc to jest to, co sprawia, że ja czuję, że ten wyjazd był udany. Nie ilość zabytków, a właśnie ten kontekst kulturowy. To jest absolutny mój top.
Zwróciłaś tutaj uwagę, że mamy różne kategorie podróży i zastanawiam się, czy jesteś w stanie każdej takiej kategorii, każdemu z nich zaproponować takie miasto hiszpańskie, które może spełnić ich oczekiwania. Może zacznijmy od twoich preferencji. Powiedz mi, które hiszpańskie miasto jest twoim ulubionym?
To jest ciężkie pytanie, dlatego, bo każde z miast oferuje troszeczkę coś innego. Mi się bardzo podobała Sewilla, to jest taki dosyć oklepany kierunek, ale jednak czuć to kolonizacyjne imperium, czuć, że to miasto miało pieniądze, że ono miało pieniądze, żeby się rozwinąć, więc nie tylko też się zachwycam pięknem tego miasta, czy też kolebką kulturalną flamenco, tylko też właśnie staram się poczuć tamtejsze bogactwo, też to podejście tej ludności, tą dumę. Myślę, że Sewilla jest jednym z moich ulubionych miast. Również bardzo mi się podobała Walencja. Walencja jest przepięknym miastem, ale też jest organizatorem Las Fallas. To jest również moje ulubione święto.
Opowiedzmy o nim wobec tego, bo to jest niezwykłe widowisko i taki spektakl, który zdecydowanie przynajmniej raz w życiu warto zobaczyć. Jeśli pojedziemy w marcu do Walencji, to co tam się dzieje?
Naprawdę jest to wyjątkowe święto. Ja po raz pierwszy tam trafiłam, będąc właśnie młodą nastolatką. Miałam chyba 21 czy 20... już młodą dorosłą, mając właśnie 21-22 lat. I się tego totalnie nie spodziewałam. Też były zupełnie inne czasy, bo to było ponad 10 lat temu, to było 11 lat temu, więc jeszcze nie było takiej wiedzy, nie było tych takich Instagramów podróżniczych, nie było, no były blogi, ale też trzeba było na ten blog trafić, też nie było tak łatwo trafić na coś, jeżeli się czegoś konkretnego nie szukało. Dla mnie to był kompletny szok. Byłam w szoku najpierw, że budują te gigantyczne figury, ponieważ na tym polega to święto, że na początku, że buduje się gigantyczne figury, które przedstawiają, gdzieś tam jest to satyra i też to ma bardzo fajną historię. Właśnie to był odzew społeczeństwa, że móc w jakiś sposób krytykować władzę, czy na przykład modę. I tutaj właśnie na tej podstawie, na temat tego, co się działo w roku, są tworzone fajas, są właśnie tworzone te gigantyczne figury. One są trochę ze styropianu, trochę z drewna, trochę z papieru, kartonu, no ale głównie niestety ze styropianu. ze styropianu. I na sam koniec ostatniego dnia, 19 marca, są one palone. I jest to niesamowity widok. Jest to niesamowity widok, kiedy całe miasto po prostu jest rozjaśnione łuną ognia, łuną światła. Do tego dochodzą fajerwerki. No akurat dla nas Polaków fajerwerki nie są niczym spektakularnym, ponieważ co roku mamy w Sylwestra bardzo dużo fajerwerków, które możemy sobie sami kupić, co się nie dzieje w Hiszpanii, więc dla Hiszpanów te fajerwerki są dużym wydarzeniem. Plus hałas. Jest taki moment codziennie, gdzie właśnie to się nazywa maskleta i podczas tego bardzo dużo eksplozji się produkują. W momencie, w którym stoimy gdzieś tam na tym placu, to po prostu czujemy, jak te eksplozje je czujemy w klatce piersiowej. Jest to coś niezwykłego. Akurat ten hałas nie jest dla mnie bardziej ten ogień, ta właśnie ten aspekt piromanów niż sam hałas, ale tak, uważam, że jest to coś niesamowitego. W tym momencie, jako że jest to impreza, która zyskuje coraz więcej popularności, jest coraz więcej ludzi i zaczyna być to impreza rozpoznawana międzynarodowo. Więc jest coraz więcej tych ludzi i też wiadomo, że gdzieś tam się z tą ekologią i tak dalej posuwamy do przodu w Europie, więc też nie wiem, czy to święto będzie trwało cały czas. Nie wiem, czy nie lepiej jest pojechać to zobaczyć najszybciej jak można, póki jeszcze jest. Oczywiście na razie się nie zapowiada, żeby się miało skończyć, i gdzieś tam ten świat się rozwija ku ekologii, więc może być, że będą musieli czymś to zastąpić albo wprowadzić jakieś zmiany co do tego święta.
Bardzo się cieszę, że zeszłyśmy na temat festiwali, bo to jest jedna z takich bardzo szczególnych kwestii, jeśli chodzi o kulturę hiszpańską. Niektóre zresztą są dosyć szokujące. Jest ich sporo, ale teraz przypominają mi się dwa. Pierwsze to jest letnie święto w galicyjskim mieście As Neves, gdzie 29 lipca ciągnie ulicami miasta pochód z trumnami, w których leżą żywi ludzie. Miasto do tego jak w jakimś horrorze po prostu wypełnia dźwięk kościelnych dzwonów. No i generalnie chyba można by mieć wrażenie, że bierze się udział w jakimś upiornym pogrzebie, ale nic bardziej mylnego, bo celebranci w trumnach dziękują w ten sposób świętej Marcie za wstawiennictwo u Boga i za uzdrowienie z ciężkich chorób. Natomiast w Burgos, w regionie Kastylia i Leon, w święto Bożego Ciała organizuje się, uwaga, uwaga, skoki przez noworodki. Kładzie się te maleństwa na ziemi, a mężczyźni przebrani za diabły skaczą nad ich głowami. I wierzy się, że ten dziwaczny zwyczaj ma na celu uchronienie dzieciaczków od wszelkiego rodzaju diabelskich uroków. Przepraszam, rozgadałam się okropnie, ale to dlatego, że mnie te festiwale naprawdę fascynują. Jakiś taki relikt przeszłości niezwykły, dalej funkcjonujący w dzisiejszych czasach. A ciebie chciałam zapytać, czy masz jakieś takie święto bądź właśnie festiwal, które na tobie robi szczególne wrażenie?
Teraz dopiero co mieliśmy Wielkanoc i właśnie ze Semana Santa, czyli tym Wielkim Tygodniem, mamy bardzo wiele w wielu miastach procesji. Są to procesje religijne w takim typowym, są ugrupowania właśnie wiernych w bardzo charakterystycznych czapkach i strojach, które się gdzieś tam z Ku Klux Klan kojarzą. Więc jest to, myślę, że coś nietypowego, bardzo fajnego do zobaczenia, ponieważ tutaj zamiast takiej kolorowej fiesty mamy taką kontemplację tego świętego tygodnia, gdzieś tej religijności. I też mi się to wydaje dosyć ciekawe, bo my w Polsce uważamy się za kraj bardzo religijny, a jednak coś takiego nie za bardzo ma miejsce.
Ja tutaj naszych słuchaczy odsyłam do odcinka o Semana Santa, który pojawił się u nas właśnie na Wielkanoc. A ciebie chciałabym spytać o coś, co mnie ominęło w zeszłym roku w Katalonii, a mianowicie o wieże budowane z ludzi.
Tak. Wieża to jest bardziej, bym powiedziała, niż jakiś konkretny festiwal. To są wydarzenia właśnie związane z tym regionem, że tworzy się ludzkie wieże. Jeden człowiek wchodzi na drugiego, na następnego i tak dalej. Tworzy się takie poziomy. Na samej górze wieża jest uznana za skończoną w momencie, w którym na samą górę wejdzie dziecko. Ono tam ma kask z kaskiem, więc jest to bezpieczne. Aczkolwiek nie wygląda bezpiecznie, też muszę od razu powiedzieć, że nie wygląda bezpiecznie, ale jednak jest to dosyć ciekawe. Ciekawe jest to zobaczyć, jest gigantyczne skupienie i współpraca tych wszystkich ludzi, żeby ta wieża się jednak nie zawaliła. I później oczywiście najtrudniejszą częścią nie jest zbudowanie tej wieży, ale jak gdyby jej rozebranie, czyli po prostu, żeby wszyscy spokojnie dali radę zejść na sam dół. Myślę, że to też dużo mówi o Katalończykach, o ich współpracy i w zasadzie można powiedzieć zamkniętej gdzieś, już są zamknięci sami na siebie, właśnie, że ta Katalonia i to czuć w tej ich współpracy, w tym, jak próbują stworzyć coś razem.
Jeju, ja to mam tak ogromny lęk wysokości, że aż mi ciśnienie skoczyło od samej rozmowy, a w efekcie zrobiłam się głodna. I to jest ten moment, kiedy muszę się ciebie, Maju, spytać o to, co poleciłabyś podróżującym, którzy marzą o krótkiej wycieczce do Hiszpanii, aby popróbowali w tamtejszych restauracjach, tawernach, barach jakieś wspaniałe hiszpańskie smaki.
Tutaj mamy dużo różnych rzeczy do wyboru, bo na przykład w Bilbao możemy popróbować dużej ilości różnych tapasów, gdzie tam ta kultura wygląda trochę inaczej, w kraju Basków właśnie. Myślę, że czy na przykład w Walencji, gdzie mamy tą paeję tradycyjną, tą taka, jaka powinna być według nich przynajmniej, więc to jest z królikiem, a nie z owocami morza i również ze ślimakami w niektórych wersjach. To jest ta taka oryginalna paella, z której są bardzo, bardzo dumni, więc to też myślę, że dobrze by było to tam spróbować, ale myślę, że Madryt może mieć to wszystko. Madryt może mieć to wszystko. Madryt, mimo tego, że znajduje się w samym środku kraju, słynie z najświeższych owoców morza. Więc to też jest bardzo ciekawe, ale właśnie tak z tego słynie, że na przykład bocadillo de calamares, czyli to jest taka kanapka z kalmarami, właśnie krążkami. Jest to coś nietypowego. My na pewno takich rzeczy nie jemy, czy na przykład tortilla española. To jest coś, co ja absolutnie uwielbiam. Ja mieszkałam w Hiszpanii 8 lat i właśnie ta tortilla española to było coś, co mi towarzyszyło no może nie każdego ranka, ale zdecydowanie w weekend na pewno. Właśnie ta tortilla española, czy to jest takie dziwne danie, to się nazywa huevos rotos. To są frytki, na które kładzie się jajko z nieściętym do końca żółtkiem i na to wszystko dodaje się jeszcze jamón ibérico, czyli właśnie tą hiszpańską szyneczkę. I mimo tego, że brzmi to bardzo prosto, jest to bardzo smaczne danie. Więc myślę, że tutaj to wszystko, że skład tych wszystkich różnych potraw, myślę, że możemy znaleźć w Madrycie, jeżeli chcemy popróbować różnorodności. Madryt to też takie miejsce, które to jest stolica, która została zbudowana, żeby być stolicą. To nie jest tak, że to miasto po prostu zyskiwało wpływy i ono nagle się stało, znaczy nagle, że po prostu, że etapami stało się stolicą. Tutaj to była decyzja, że tu będzie stolica. Jest to sam środek, daleko od wpływów innych bogatych rodzin, innych bogatych osób, więc to było takie miejsce, które zostało wybrane, specjalnie stworzone. I ten Madryt też mi się wydaje bardzo ciekawy, aczkolwiek też myślę, że do Madrytu trzeba zupełnie inaczej podchodzić. Myślę, że Madryt, niż takie zwiedzanie takich typowych miejsc turystycznych, Madryt trzeba tutaj też poczuć. Poczuć, zobaczyć, pójść na ten główny plac, na przykład La Plaza Mayor. La Plaza Mayor też jest ma bardzo ciekawą historię. Dobrze jest wiedzieć, ja w ogóle lubię takie, to się nazywa takie czarne historie różnych miejsc, bo siedzimy sobie na tym placu, jemy sobie właśnie, pijemy sobie cafecito, czy właśnie jemy te bocadillo de calamares, a to było miejsce, gdzie się odbywały egzekucje i korridy, a to jest dla nas zwykły plac. I właśnie jeżeli nie mamy tego przygotowania, a propos zwiedzania tego miejsca, to też tego nie do końca docenimy, ten plac, nie wiedząc, ile tam się rzeczy działo. Też w Madrycie stoi posąg z koniem na samym środku placu, który był wiele lat był cmentarzem dla wielu gołębi, które się tam dostawały zupełnie przez przypadek i potem nie mogły wyjść. I w którymś momencie się okazało, że pomnik do połowy wypełniony jest małymi kosteczkami właśnie gołębi. Też mi się wydaje takie ciekawe. Zupełnie inaczej się patrzy na taki pomnik, jak się wie, taką ciekawostkę, taki smaczek, tak mi się przynajmniej wydaje.
Nie wiem, jak nam się te gołębie połączyły z jedzeniem, ale dobrze, tak to też bywa w podróżowaniu, że się łączą różne wątki nawzajem, na pozór się wykluczające. Maju, wspomniałaś o Bilbao, które, o ile dobrze pamiętam, jest w ogóle miastem o tyle niezwykłym, poza oczywiście swoją lokalizacją geograficzną, poza pięknymi widokami, że znajduje się tam bodajże najwięcej restauracji na świecie, które są wyróżnione gwiazdką Michelin. Czyli jest to rzeczywiście bardzo ważne miejsce na kulinarnej mapie Europy. Ty mówisz, że można tam poszaleć z tapasami, więc może powiedzmy naszym słuchaczom dwa słowa o kulturze tapas. Co to takiego?
Tak, to jest też bardzo częste pytanie, jakie dostawałam od ludzi, którzy wybierali się do Hiszpanii, i zawsze sama pytanie: no dobra, to ja chcę spróbować to tapas, to ja zamów mi tapas. Ja mówię: no ale jakie tapas? No tapas, no to hiszpańskie tapas. No. Więc co to jest tapas? Tapas to są takie małe ilości jedzenia, tak jak gdyby para picar na ząb. To jest coś, co tak naprawdę dostajemy do picia. Nie do picia, właśnie to jest coś, co towarzyszy piciu. Na przykład zamawiamy sobie piwo, czy właśnie kieliszek wina, i do tego kieliszka wina, albo właśnie do tego piwa, dostajemy właśnie tapas. I to mogą być różne rzeczy. To może być garść chipsów, to może być garść popcornu, to jest najbardziej standardowe i to jest gratis. Na Kanarach praktycznie zawsze do tam, gdzie mieszkałam, jest na Kanarach prawie zawsze właśnie do picia dostaje się właśnie albo chipsy, albo popcorn, to takie najczęstsze, ale to mogą być i różnego rodzaju kanapeczki, to mogą być takie małe przekąski, nawet do zjedzenia łyżką. Chyba najczęstsze są tapasy właśnie na takiej ukrojonej bagietce, takiej małej części bagietki. No i na tej bagietce różne rzeczy się potrafią znajdować, właśnie ta, może być ta tortilla espaniola, właśnie ten taki omlet z ziemniakami hiszpański, może być kawałek ryby, różne są naprawdę tapasy, różne rzeczy mogą się na nim znajdować, na przykład przepiórcze jajeczko, różnorodność kompletna, całkowita. I właśnie myślę, że Bilbao jest w ogóle takim miejscem, gdzie tam ta tradycja się zrodziła, właśnie w tych okolicach. No i jest to coś, co jest znane w tym momencie w całej Hiszpanii. Kiedyś oczywiście było bardziej to związane z pracą, z tym, że właśnie ludzie przychodzili do baru, żeby się czegoś napić, i między pracą i tak dalej, żeby sobie po prostu coś zjeść, wrzucić na ząb. No i wydaje mi się to też takie ciekawe kulturowi, że nie jest to jedna potrawa, że jest to bardziej zwyczaj, bym powiedziała, niż jakieś danie czy potrawa. I też muszę tutaj wspomnieć, że może to się w menu pokazać właśnie jako tapas, ale też i jako picoteo. Picoteo to jest właśnie coś para picar, czyli żeby sobie podjadać.
Ja tapasy uwielbiam, bo to jest też metoda na spróbowanie różnych rzeczy, a nie na jedzenie się jedną potrawą po kokardę, tak? Taka idealna okazja do eksperymentowania. Lubię też zresztą bardzo legendy o tym, jak tapasy powstały. Jest ich kilka bodajże, ale w tej mojej ulubionej wersji występuje sam król Hiszpanii, który podczas podróży do Kadyksu bodajże, czyli do Andaluzji, na sam koniuszek tam, wstąpił do jakiejś tawerny i kiedy barman niósł mu kieliszek wina, to niespodziewanie zawiał silny wiatr, więc żeby jego podmuch nie nasypał do środka piasku, to mężczyzna przykrył ten kieliszek plasterkiem szynki. I królowi się bardzo ten pomysł spodobał, zamówił podobno kolejną szklankę wina i powiedział, i do tego poproszę tę przykrywkę, bo właśnie słowo tapa, czyli liczba pojedyncza od tapas, znaczy przykrywka bądź pokrywka. No i po jakimś czasie śladami króla poszedł cały kraj. Jednym słowem, chcesz być jak król, jedz tapasy. To taka trochę historia o błędzie w komunikacji. Tu mi się nasuwa pytanie, czy jest jakieś takie miasto hiszpańskie, które masz wrażenie, że jest przez polskich turystów jeszcze zupełnie nieodkryte, a może powinno być, że jest nierozumiane?
Myślę, że taka źle zrozumiana, myślę, że jest Alicante, że źle zrozumiane, bo dużo osób widzi tam taką bramę do kurortów, a tak naprawdę to jest autentyczne miasto z piękną starówką, z niesamowitym klimatem, więc wydaje mi się, że niektóre kierunki są odbierane jako takie jako po prostu miejsce plażowe i nie wychodzimy sobie z tych hoteli, tylko sobie siedzimy w tych hotelach, gdzieś tam na plażę pójdziemy i to wszystko, a to też jest miejsce z podłożem kulturalnym, gdzieś, gdzie możemy się czegoś dowiedzieć, więc wydaje mi się, że tak, że to jest taki największy błąd, jaki popełniamy właśnie zwiedzając, no właśnie na przykład Alicante.
Ja sobie tutaj pozwolę też na swój wtręt jako miłośniczka południa i osoba dużo czasu w ciągu roku spędzająca w Andaluzji, bo mam też takie wrażenie, że właśnie ta Andaluzja jest regionem jeszcze nie do końca zrozumianym, pojmowanym głównie przez pryzmat plaż na Costa del Sol i ewentualnie flamenco. Flamenco też rozumiane głównie jako spektakl. Nie znowu tak dużo osób chce poczytać przejmującą poezję Lorki, dowiedzieć się, czym jest duende, czyli ten duch flamenco. Nie każdy wie, że region ten był przez długi czas jednym z najbiedniejszych w Hiszpanii, a flamenco nie jest tak naprawdę atrakcją, lecz taką sztuką wyrosłą z marginalizacji, prawda? Nie każdy też wie, że Andaluzja to nie jest tylko właśnie hiszpański południowy styl życia, ale miejsce, gdzie przez wieki współistniały kultury muzułmańska, żydowska, chrześcijańska, że to dziedzictwo Al-Andalus to nie tylko architektura, ale też przebogata filozofia, nauka, wielka poezja. I tu właśnie w ten sposób pojawia mi się kolejne pytanie do ciebie. Czy ty myślisz, że w ogóle my jesteśmy w stanie w trakcie takiego krótkiego city breakowego pobytu w mieście dotrzeć do jakiejś autentyczności miejsca? Czy zawsze będziemy widzieć tylko taką zaprojektowaną dla turystów iluzję?
Myślę, że zależy to indywidualnie. Jeżeli ktoś chce widzieć tylko iluzję, to będzie widział tylko iluzję. Jeżeli ktoś nie chce wychodzić poza turystyczne szlaki, to zawsze będzie widział to, co chcą mu pokazać. I moim zdaniem ważne jest to, żeby wychodzić poza ten szlak turystyczny. Też zazwyczaj staram się pokazać jakieś nieoczywiste miejsca, gdzie można pójść, żeby zobaczyć coś więcej. No i to obserwowanie ludzi, tak jak mówię, ta kultura, to zachowanie, ten slow life, myślę, że to jest coś, czego możemy się nauczyć właśnie od Hiszpanów, zaobserwować.
Przeglądam sobie teraz twoją książkę i powiem ci, że jest tyle jeszcze takich wspaniałych miast w Hiszpanii, których nie zobaczyłam i kompletnie nie odkryłam. To wspaniałe, lubię mieć taką perspektywę, że jest jeszcze tyle do zobaczenia. I przyznam, że nawet nie z każdym mam jakieś konkretne skojarzenie. Tu na przykład otworzyła mi się strona na mieście Salamanca. Salamanca to chyba kojarzy mi się tylko z Uniwersytetem w Salamance, często w różnych badaniach naukowych cytowanym. Czy to jest dobry trop?
Tak, to jest zdecydowanie dobry trop. To jest popularne miejsce, gdzie młodzi ludzie z całej Hiszpanii przyjeżdżają studiować. Tam na tamtejszym uniwersytecie po raz pierwszy były prowadzone rozmowy na temat praw człowieka i również właśnie praw rdzennej ludności Ameryki Łacińskiej. Więc szczególnie dla mnie to jest takie bardzo, bardzo ważne miejsce. Jest tam też taka legenda związana z Salamanką, z budynkiem uniwersytetu. I uczniowie, studenci szukają tam żaby. Żaby wyrytej, bo ponoć jak się znajdzie tą żabę, to właśnie się zda te wszystkie egzaminy, będzie się miało szczęście. I jest to też dosyć ciekawa tradycja. Możemy tam również znaleźć bardzo wiele, tak a propos właśnie pamiątek, co przywozić, bo wiadomo, różne rzeczy można z Hiszpanii przywieźć, niektóre są produkowane w Chinach, więc myślę, że Salamanka jest jednym z takich miejsc, gdzie możemy znaleźć rzeczy wytwarzane ręcznie. Jest to nie tylko odzież właśnie związana z uniwersytetem, ale też możemy różne rzeczy wytwarzane ze skóry tam znaleźć i to też mi się wydaje dosyć ciekawe.
O, a to jest akurat moje jeszcze niezrealizowane marzenie. Wydaje mi się, że miejsce dla mnie idealne, ponieważ ja jestem ogromną miłośniczką archeologii, niezrealizowaną archeolożką. Nie skończyłam tych studiów, ale zaczęłam. A Segowia, bo o niej mówię, przecież słynie z rzymskiego starożytnego akweduktu z pierwszego wieku naszej ery, który przecina miasto. Jeszcze się tam nie wybrałam, ale mam wielką ochotę, ale też taką obawę, taki lęk, że to będzie takie miejsce dla samych instagramerów, bo każdy tam pewnie jedzie po to, aby zrobić jak najpiękniejsze zdjęcie, najpiękniejsze ujęcie tego akweduktu. Czy możesz nam coś na ten temat powiedzieć i dać jakieś rekomendacje?
Tak, to jest ogólnie miasto akweduktu, więc ten akwedukt ogólnie rzecz biorąc jest ważny. I tak, też jest Instagram, on jest w ogóle przepiękny. Ja uwielbiam ten akwedukt. Wiadomo, nie jest to tylko akwedukt, ale też z tym akweduktem, to jest w ogóle diabelski akwedukt i z nim jest związana legenda, jako że niby zbudował go diabeł, z który się założył z kobietą o jej duszę. Więc jest to dosyć ciekawy akwedukt, wydaje mi się, ze swoją własną legendą. Jest tam też taki diabełek, z którym sobie można zrobić selfie. No właśnie, ale wracałem do tych selfie i do tych takich głównych miejsc. No ale też mamy Alcázar de Segovia i jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zamków w Hiszpanii. On jest naprawdę malowniczy. To jest zamek, którym się inspirował Disney, tworząc właśnie Śpiącą Królewnę. Jest to przepiękny zamek, przepiękny Alcázar i myślę, że warto go jak najbardziej zobaczyć. Też właśnie, żeby zrobić właśnie takie najlepsze selfie, najlepszą fotkę, to mamy też różne piękne miradory. Mirador to jest właśnie punkt widokowy, więc są też miejsca konkretne, w które możemy pójść, żeby zrobić jak najlepsze, najpiękniejsze zdjęcie. I moim zdaniem gdzieś tam to też jest bardzo ważne. Znaczy bardzo, może nie bardzo, ale jest to też również ważne, bo potem wracamy do tych wspomnień. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać tego obrazu, wrócić tak bardzo emocjonalnie do wspomnienia, jak jesteśmy w stanie za pomocą takiego zdjęcia. I oczywiście to wtedy robi na nas większe wrażenie, więc gdzieś tam mocniej myślę, że gruntuje się to w naszej pamięci. Więc tutaj ja bym te nie pomijała takich instagramowych punktów, nawet jeżeli jest tylko po to, żeby zrobić zdjęcie, bo potem po prostu te wspomnienia będą bardziej żywe. Też możemy w Segowii znaleźć dawne jarmarki. Jest tam plac właśnie, który słynął z wielkich jarmarków właśnie wełny i sukna. I to dzięki nim tak naprawdę Segowia stała się jednym z najbogatszych miast średniowiecznej Kastylii. Więc jest to też, myślę, że coś ciekawego.
Maju, ty mieszkałaś w Hiszpanii przez 8 lat i znasz ją bardzo dobrze. Zastanawiam się, czy jest takie jakieś miasto hiszpańskie, które cię zaskoczyło?
Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to chyba nie. Myślę, że na każde miasto gdzieś tam byłam przygotowana. Mam bardzo ciekawe wspomnienie z Barcelony. To mnie trochę zdziwiło, ponieważ Barcelona jest przepełniona nie od dzisiaj. To nie jest problem niedawny, tylko już od dłuższego czasu po prostu ta Barcelona jest pełna turystów. Ale I jak ja byłam w Barcelonie, to ja pamiętam puste ulice i nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, czy ja zakłamuję swoje własne wspomnienia, czy one faktycznie były puste, ale gdzieś tam mieszkałam, pamiętam, w centrum, bo na 2 tygodnie przyjechałam i właśnie pamiętam te puste ulice i jak ludzie mi opowiadają o tych tłumach w Barcelonie, to kompletnie się nie zgadza z moimi wspomnieniami. I myślę, że to jest coś, czego nie do końca rozumiem i miasta, którego do końca mam wrażenie, że nie poczułam tak, jak poczuli wszyscy inni. Mówiąc właśnie, że jest przepełnione, że człowiek na człowieku, że trzeba się przeciskać. I ja szłam zupełnie pustymi ulicami. I również to, co mi się bardzo podobało, to jest ogólnie coś, czego na Kanarach, na których mieszkałam, nie ma za bardzo, to jest mnóstwo miejsc, mnóstwo stolików i miejsc w Barcelonie, żeby sobie po prostu usiąść i na przykład z własną kanapką czy z książką jest stolik na ulicy i to niekoniecznie musi być bar. Na przykład na Kanarach, jeżeli chcesz gdzieś sobie usiąść na zewnątrz, to będzie bar. Po prostu nie za bardzo istnieją inne opcje. Nie ma tych opcji zbyt dużo, chyba że chcemy gdzieś usiąść sobie na trawce czy pod jakąś palmą, no to wtedy tak, no ale to nie jest im jakieś miejsce konkretne siedzące. Nie jest to powiedzmy krzesło. A w Barcelonie takich miejsc jest mnóstwo, gdzie możesz po prostu przyjść ze swoimi własnymi rzeczami, właśnie z laptopem, czy z książką, czy z kanapką i sobie po prostu usiąść i nie być zobowiązanym do siedzenia w barze. Oczywiście siedzenie w barze też jest fajne, ale dobrze jest mieć tą opcję. I to jest to, co myślę, co mnie zaskoczyło, czego się nie spodziewałam i mam wrażenie, że kompletnie nie pasuje do opisów innych ludzi z Barcelony.
Cieszę się, że mówimy o Barcelonie, bo to jest chyba jedno z ulubionych miast wielu naszych słuchaczy. Powiedz mi, co zostaje w Barcelonie, kiedy wyrzucimy te wszystkie, jak to się dzisiaj mówi, must see? Masz tam jakieś takie swoje miejsca, które nie leżą na głównych szlakach? Ja mam swoje, od razu tutaj powiem, bo miejscem, które mnie zachwyciło, jest Muzeum Historii Miasta, w skrócie MUHBA, MUHBA, które oferuje coś, co bardzo lubię, czyli podróż w czasie. Bo to jest kolekcja, która obejmuje ponad 2000 lat historii i ukazuje ewolucję Barcelony w okresie antycznym, wizygockim, średniowiecznym i później już nowożytnym. Pamiętam, że pod podłogą muzeum znajdują się rzymskie łaźnie, mury, ulice. Do tego jest wiele elementów interaktywnych, takich bardzo nowoczesnych. Naprawdę bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecam wizytę tam. Czy ty masz jakieś swoje miejscówki?
Myślę, że no właśnie, te żywe wieże z ludzi to też jest coś, co myślę, że warto zobaczyć. To jest właśnie ten kontekst kulturalny. Jak ominiemy to must see, te takie typowe właśnie atrakcje turystyczne, czy tą Sagradę Familię i tak dalej, to właśnie te aspekty kulturowe, różne tańce, czy na przykład La Merced, to jest też święto Barcelony. Myślę, że zobaczenie tego to jest to co zostało. No i tak jak mówiłam, ten slow life, ten styl ludzi do podchodzenia do różnych rzeczy, do problemu, można by było usiąść, porozmawiać sobie z barmanem, poczuć to miejsce. No i tutaj też ten tą część indywidualną Katalończyków, też ich osobny język, który no jednak odseparowuje ich od pozostałej części Hiszpanii. Co jeszcze mogłabym a propos tego miasta powiedzieć? No La Rambla jest dosyć standardowym miejscem. Myślę, że wartą uwagi jest Pałac Muzyki Katalońskiej. Jest to świątynia muzyki ukryta w takiej wąskiej uliczce i myślę, że ona wewnątrz, z zewnątrz nie wygląda, wygląda zupełnie normalnie, ale wnętrze jest po prostu przepiękne. Wnętrze jest przepiękne, jest rzeźbione, kolorowe szkło, są też witraże, sufit w ogóle ma taki kształt odwróconej kopuły ze słońcem, jest absolutnie to przepiękne miejsce i nie takie koniecznie standardowe. Jest również taki szpital. To jest szpital, który został założony przez parę królewską i to był pierwszy szpital, o ile pamiętam, dla osób psychicznie chorych. I to też wydaje mi się, że jest fajne miejsce, bardziej nie żeby nas zaskoczyło, ale żeby sobie przycupnąć tam. Z innych miejsc, nie wiem, czy to nie jest też moje zamiłowanie do takich ciemniejszych stron historii, ale ja bardzo lubię chodzić po cmentarzach różnych, bo możemy wtedy zobaczyć, jaka jest tradycja grzebania zmarłych. I myślę, że też cmentarz na wzgórzu w Barcelonie jest też miejscem wartym uwagi. Znajduje się tam też taki przepiękny pomnik, a nie znajduje się tam przepiękny pomnik śmierci. Jest to coś, co naprawdę warto zobaczyć.
Powiem ci, że ja jestem dosyć świeżo, bo niecały rok po dłuższej podróży do Katalonii. I rzeczywiście to, co mnie tam uderzyło, to fakt, że na każdym słupie, na każdym murze były jakieś naklejki czy napisy, że to nie jest Hiszpania, to jest Katalonia. Więc to było rzeczywiście mocno odczuwalne. A sama Katalonia w ogóle też wydaje mi się jeszcze nie do końca odkryta, chociaż to przecież taki bardzo znany region. I dla mnie na przykład zaskoczeniem trochę była Girona, też różnie się czyta tę nazwę, gdzie znajduje się jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych dzielnic żydowskich w Europie. Jest to też miasto, w którym kręcono wiele filmów, wiele seriali, kręcono tam na przykład Gry o Tron, co oczywiście zaciekawiło natychmiast moje dzieci. Natomiast miastem katalońskim, w którym ja się absolutnie zakochałam i gdybym się miała przeprowadzać do Katalonii, to na pewno przeprowadziłabym się do Tarragony, cudownej, antycznej, też z pięknym akweduktem, pełnej masy starożytnych zabytków i tak przepięknie położonej, bo otwartej wspaniale na morze. Też z uśmiechem wspominam fakt i odkrycie, że tam mieszka bardzo wielu Włochów, a to jest nacja bliska mojemu sercu. Wchodziłam często tam do restauracji, barów i okazywało się właśnie, że za kontuarem stoją Włosi, którzy tam licznie mieszkają, więc jeszcze do tego mogłam porozmawiać w swoim drugim języku, w sensie nie po polsku, tylko właśnie po włosku. Także też wszystkim italofilom to najbardziej włoskie w Katalonii miasto polecam. No i właśnie, chcę się spytać, czy ty się zgodzisz, że to zboczenie poza Barcelonę może być dobrym pomysłem?
Jak najbardziej. Większość osób już zna Barcelonę, a jednak Girona jest miejscem jeszcze, wydaje mi się, tak jak powiedziałaś, nieodkrytym. Jest tutaj bardzo wiele do zobaczenia.
No dobrze, życzymy generalnie naszym słuchaczom, żeby mieli możliwość udać się w najbliższym czasie do Hiszpanii na city break albo na dłuższe wakacje. Sezon bardzo temu sprzyja. Zresztą ja myślę, że zawsze jest sezon na Hiszpanię i tutaj nie trzeba czekać na jakiś konkretny moment. Wcześniej oczywiście polecamy lekturę twojej książki Hiszpania City Break. A na koniec zapytam cię, czy ty się wybierasz tego lata do Hiszpanii, do jakiegoś miasta. Ja jestem szalona i w sierpniu lecę jak zwykle, jak co roku do Andaluzji. No ale wiem, że też nie każdy jest tak ciepłolubny jak ja. Ja jestem starą salamandrą. A ty?
Myślę, że lata na pewno nie, dlatego że jest to bardzo wysoka temperatura. No, w niektórych miejscach myślę, że nie dla mnie. Co jest w ogóle śmieszne, bo ja mieszkam na tych Wyspach Kanaryjskich i większość osób myśli, jeżeli w Hiszpanii, tam właśnie przy Walencji czy Andaluzji, że jak jest ponad 40 stopni, to ile musi być na Kanarach? A na Kanarach rzadko przekracza 30 stopni, więc ja nie jestem do tych upałów aż tak bardzo przyzwyczajona. To jest coś, o czym większość ludzi nie wie. Większość myśli, że jest jeszcze cieplej niż na kontynencie, a wcale tak nie jest. Więc ja do tych wysokich temperatur aż tak bardzo przyzwyczajona nie jestem. Za to teraz ten okres wiosenny i później, jak już w Polsce się robi zimno, ten okres jesienny wydaje mi się absolutnie idealnym momentem, żeby wybrać się do Hiszpanii. Tam jest jeszcze cieplutko, można poczuć przedłużenie tych wakacji. A więc Więc tak, ja myślę, że właśnie w jesień, na jesień chciałabym się wybrać, tutaj pojechać z kolegą i koleżanką, pokazać im właśnie, też z przewodnikiem, pokazać im właśnie okolice Malagi. Tylko właśnie nie sama Malaga, ale żeby jeszcze zahaczyć na przykład o Rondę, Marbeję, właśnie ta dolna część, gdzie jest większe skupisko tych ciekawych miast.
Polecam, to moje tereny, więc jestem przekonana, że będziecie się wspaniale bawić. Powiedz mi na koniec, czy City Break, twoim zdaniem, może być początkiem głębokiej relacji z miejscem, czy to zawsze tylko krótki flirt?
O, flirt potrafi się rozwinąć, więc może się zacząć jako flirt, a skończyć jako wieloletnia miłość, a nawet i powiedzmy małżeństwo, zamieszkanie. Jako zamieszkanie w Hiszpanii. Zazwyczaj od tego się zaczyna. Małe kroczki, ale też uważam, że w każdej miłości, również i do miejsc, i do krajów, pojawia się moment love-hate, że przychodzi moment, w którym jesteśmy czymś przesyceni, a potem z powrotem, jak już się na nowo zakochujemy, to już zazwyczaj jest ta miłość na zawsze.
Takiej miłości do hiszpańskich miast wam oczywiście wszystkim życzymy. Po drodze oczywiście życzymy miłych city breaków i miłego flirtowania. Dziękuję ci, Maju, ogromnie za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.